pomorzanie polskiej niepodległości.
Magda Świerczyńska-Dolot, dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku cyklu audycji Pomorzanie polskiej niepodległości. Dzisiaj poznamy sylwetkę profesora Wacława Szczeblewskiego, malarza i pedagoga z Pomorza. Gdynia, Pomorska 18. To tutaj stoi budynek, który pamięta czasy świetności znajdującej się w nim szkoły. Szkoły dla pasjonatów sztuki. Szkoły, którą założył tutaj Wacław Szczeblewski, artysta zamiłowany w sztuce regionu. Gdyby zadrzeć głowę do góry, na ścianie budynku bez trudu można zauważyć tablicę pamiątkową.
Wacław Szczeblewski, artysta, malarz, założyciel i dyrektor Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, która mieściła się w tym budynku w latach 1934-39. Towarzystwo Miłośników Gdyni 1988. Data urodzenia i śmierci.
Tablicę pokazuje mi pan Marek, wnuk profesora Szczeblewskiego. Do niego jeszcze wrócimy. Obrazy i szkice Szczeblewskiego, te, które przetrwały wojnę, znajdują się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Odwiedzam tam Annę Śliwę, kuratorkę zorganizowanej kilka lat temu wystawy o Szczeblewskim.
Jesteśmy w magazynie działu sztuki w Muzeum Miasta Gdyni. Między innymi to właśnie tutaj, w tym magazynie, przechowywane są dzieła Wacława Szczeblewskiego. Mamy wielkoformatowe rysunki, obrazy olejne, a oprócz tego w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajdują się także dokumenty związane z artystą i szkołą oraz bardzo bogaty zbiór fotografii, głównie z dwudziestolecia międzywojennego, prezentujące szkołę, samego artystę. To naprawdę bogate zbiory pozyskane dzięki między innymi nabytkom, ale także darom od rodziny artysty. Także dzięki temu ta kolekcja, która znajduje się tutaj w Muzeum Miasta Gdyni, jest takim reprezentatywnym zbiorem. Pokazuje artystę, jego działalność w Gdyni w latach dwudziestolecia międzywojennego.
Wacław Szczeblewski urodził się 11 czerwca 1888 roku w Pelplinie. W 1908 roku ukończył tamtejsze Kolegium Marianum, w którym około 80% stanowili Polacy, a wśród nauczycieli przeważali polscy księża. Nauczano tam języka polskiego, mimo że w publicznych szkołach zaboru pruskiego było to zabronione.
Młodość Szczeblewskiego związana jest z Pelplinem. Tam jego pierwszym nauczycielem był Stefan Lewicki, wykształcony w Rzymie malarz, który pracował przy pracach rekonstrukcyjnych nad malowidłami w Krużgankach przy katedrze pelplińskiej. I młody Szczeblewski często właśnie tam spędzał swój czas, podglądał te prace konserwacyjne, bardzo tym wszystkim się interesował. Później dzięki finansowemu wsparciu biskupa Rozentretera możliwe było wysłanie Szczeblewskiego na studia. Sam wybrał Drezno, ponieważ panowała tam taka wolnościowa atmosfera. Czasem ludzie prześladowani politycznie właśnie tam się chronili i dla Szczeblewskiego ten oddech wolności był bardzo ważny, dlatego właśnie wybrał Drezno. Można powiedzieć, że przecież mógł studiować i w każdym innym mieście. Uczelnię skończył po prawie 10 latach studiowania. Ten okres przedłużał się, gdyż Szczeblewski brał udział w życiu politycznym. Czasem starał się aktywnie włączyć w różne manifestacje. Był to też taki okres trudny politycznie dla Europy. Stąd też studia były przerywane, uzupełniane dodatkowo podróżami artystycznymi, czy to do Francji, czy do Sztokholmu. Więc starał się Szczeblewski zbierać inspiracje i kiedy Polska odzyskała niepodległość, kiedy pojawiła się ta nowa Polska, od razu wrócił. Wrócił do Grudziądza. To był rok 1920. Zaczął działać, ile mógł dla tej nowej, nowo budującej się Polski.
Szczeblewskiego zatrudniono wtedy jako wykładowcę rysunku i malarstwa w Grudziąckim Seminarium Nauczycielskim, gdzie pracował przez 10 lat. Jego żona Maria z domu Rapoldi wywodziła się ze znanej rodziny muzyków włosko-austriackich i nauczała w Grudziądzu gry na fortepianie. Szczeblewski bardzo aktywnie zaangażował się w życie społeczno-kulturalne Grudziądza. To wtedy także otrzymał ważne nagrody za pracę twórczą. W roku 1922 za namową ówczesnego prezydenta Grudziądza Szczeblewski otworzył Pomorską Szkołę Sztuk Pięknych. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 1 listopada. 11 lat później otwarto też filię w Gdyni. Przenieśmy się znowu na ulicę Pomorską 18. Naszym przewodnikiem jest Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.
W sercu uroczej gdyńskiej dzielnicy Działki Leśne znajduje się obiekt, który pełnił olbrzymią rolę w rozwoju sztuk plastycznych i sztuk związanych z rzeźbami również. Pod adresem Pomorska 18 w modernistycznym obiekcie od roku 1933 mieściła się Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych, założona przez Wacława Szczeblewskiego. W 1932 roku, gdy do Gdyni zawitała objazdowa wystawa Szczeblewskiego, zorganizowana z powodu dziesięciolecia jego pracy artystycznej, jak i dziesięciolecia Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknej w Grudziądzu, gdzie wówczas rezydował, prace zachwyciły tak bardzo oficjeli i ważne osoby związane z władzami miasta, iż postanowiono, że Szczeblewski wraz z uczniami powinien przenieść się do Gdyni, aby tutaj wzmacniać sztukę zarówno nawiązującą do nurtu kaszubskiego, jak i tworzyć nową jakość w szybko rozwijającym się modernistycznym mieście. 28 października 1933 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, który został zbudowany z niemałym trudem. Sam artysta musiał wziąć kilka kredytów, sprzedać swój dom w Tczewie, który został nabyty z posagu żony, i również powziąć wiele zobowiązań finansowych wśród swoich przyjaciół. Mimo iż zaoszczędził na projekcie architektonicznym, który za darmo wykonał dla niego Zbigniew Kupiec, wybitny twórca innych również gdyńskich obiektów mieszkalnych i nie tylko. Budynek, który pełnił rolę zarówno pracowni, szkoły, pokojów gościnnych, jak i mieszkania samego artysty, wybudowany był w, jakże mogłoby być inaczej w tamtych czasach, modernistycznym nurcie, o charakterystycznych, surowych, ale i z opływowymi elementami ścianach, i co najważniejsze, posiadał możliwość noclegową dla tych mniej majętnych uczniów, od których, co świadczy o wyjątkowym sercu Szczeblewskiego do młodych adeptów sztuki, nie pobierano żadnych opłat i pozwalano im korzystać z oferty edukacyjnej za darmo, poświęcając im również czas, jeżeli chodzi o przygotowanie posiłków, wyżywienie. Można by zaryzykować takie stwierdzenie, iż uczniowie żyli wówczas w bardzo kreatywnej, artystycznej komunie. Razem poruszali się po mieście, wykonując pracę w różnych obiektach, które były dla nich lekcją, można powiedzieć, w praktyce sztuki użytkowej. Wykonali elementy architektoniczne, ozdobne, jak i malowidła, między innymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, od której paradoksalnie rozpoczął się byt gdyńskiej filii Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Również w Dworze Kaszubskim, jednej z najbardziej wziętych restauracji w śródmieściu Gdyni, wykonali elementy ozdobne, które długie lata również powojenne jeszcze przetrwały i cieszyły oko gdynian.
Z jednej strony kaszubszczyzna, regionalizm, może pokazanie, że my Polacy nie przychodzimy do tej wskrzeszonej ojczyzny z pustymi rękoma, a więc też możemy coś dać, i artyści właśnie mieli to silne nastawienie na morze, na Kaszubszczyznę, na Pomorze. To nawet w programie szkoły, którą prowadził Szczeblewski, zaznaczał i podkreślał, że wszelka tutaj dowolność w realizowaniu programu jest niepożądana, a należałoby ściśle szkołę nakierować w stronę właśnie regionalizmu kaszubsko-pomorskiego. Tak więc było to już w instrukcji do panów wykładowców, którą posiadamy w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Ta instrukcja tutaj się zachowała, podobnie jak z spisy uczniów wraz z ich podaniami, na przykład o stypendia. To wszystko jest tutaj pieczołowicie gromadzone. Stąd też wiemy, że około 80 uczniów zostało wykształconych właśnie tutaj w oddziale gdyńskim.
Warto w tym miejscu wspomnieć nazwiska artystów, których nauczał Szczeblewski. To m.in. znakomita portrecistka Inger Borsenius, rzeźbiarka Anna Pietrowiec, autorka nagrobka Szczeblewskiego na cmentarzu witomińskim, to Bolesław Just, Rajmund Pietkiewicz czy Alojzy Patoka.
Wśród tych prac, które mamy w zbiorach, to są głównie portrety, ale też akademickie akty. Tak jak może pani teraz zobaczyć, mamy tutaj postać kobiety, mężczyznę. To są wszystko prace, które powstały jeszcze w czasie studiów Szczeblewskiego, bo jeszcze powinnam może na początku tej historii pewną dygresję poczynić, przenieść się do XIX jeszcze wieku, bo obecnie mijano już niemal okrągła rocznica od urodzin Wacława Szczeblewskiego, który przyszedł na świat w 1888 roku. Teraz mamy rok 18, więc prosty rachunek, 130 miałby lat, gdyby żył. Poznałam osobiście syna artystę, Bernarda Szczeblewskiego, który to urodził się w 1922 roku, a więc niemal równolegle, tak jak powstawała szkoła Szczeblewskiego w Grudziądzu. I dzięki relacjom syna, wspomnieniom z tych strzępków wiadomości, można sobie utkać naprawdę pasjonującą historię człowieka, który bardzo dużo zrobił dla krzewienia tej kultury pomorskiej, regionalnej, który chciał też tutaj na Pomorzu dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, dlatego ta decyzja o założeniu szkoły, najpierw w Grudziądzu, gdzie wszystko po wojnie jakby budziło się do życia, silny ruch kulturalny właśnie tam się wytworzył, więc dlatego padło na Grudziądz i w latach 20. szkoła z dużym powodzeniem kształciła uczniów właśnie w Grudziądzu, a w 1933 roku zdecydowano się szkołę przenieść do Gdyni. I ta jego działalność, myślę, zaważyła na tym, że jest to osoba, myślę, powszechnie tutaj rozpoznawalna na Pomorzu. Mamy jakby różne stadia rysunkowe, to znaczy w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy też przepruchę. Jest to szkic przygotowawczy do przeniesienia rysunku już na płótno. Mamy tutaj takie małe dziureczki, małe kropeczki. To są miejsca, w których właśnie artysta przenosił rysunek. Musiał po prostu przebić się przez ten papier, przez kompozycję, żeby potem na płótno przenieść ten rysunek. I akurat tu mamy taką szczęśliwą sytuację, że zachował się. Istnieje obraz olejny, który powstał na podstawie tego szkicu. Możemy go obejrzeć w magazynie. Możemy porównać. Tu właśnie jest olejna kompozycja, kobieta czyszcząca naczynie. Zobaczmy, o wiele większe bogactwo szczegółów, więcej przedmiotów. Tamta kompozycja, którą widzimy na szkicu, jest znacznie bardziej ograniczona, umowna, w zasadzie zakładająca tylko pewną kompozycję. Dziękuję. W budynku na Pomorskiej 18 odwiedzam wnuka Wacława Szczeblewskiego, pana Marka. Szkoła znajdowała się w budynku niższym, pod tym samym adresem, a tutaj, gdzie jesteśmy, były mieszkania na wynajem.
Prosto.
Prosto, okej.
Okay. Znaczy, jak dziadek zmarł, to miałem 13 lat, no to pamiętam tyle, ile 13-letni chłopak może pamiętać. Tam chodziłem z nim na spacer. Pamiętam, że się przebierał za Mikołaja na święta i żeśmy się go bali z siostrą. No takie epizody. Jeździliśmy tam, bo dziadek pracował w kościołach, więc jeździliśmy go tam odwiedzać na Kaszubach. No takie obrazki, no więcej. Na spacery to chodziliśmy. Jak przyjeżdżaliśmy odwiedzać dziadka, no to tutaj po okolicy chodziliśmy.
skoro już przy pamiątkach jesteśmy.
To jest obraz, który dziadek ten namalował podczas budowy portu w Gdyni gdzieś. To są obrazy, to jest moja ciotka, którą uczennica ciotka namalowała, pani Borsenius. To też jest autoportret pani Borsenius. To jest mój ojciec jako dziecko, też pani Borsenius namalowała. Ten obrazek to pamiętam, bo dziadek malował go tutaj w piwnicy. Jak byłem dzieckiem i jak już poszedł sobie, to chciałem tam poprawić tutaj takimi paznokciami. Dorysowałem trochę płatków i to widać do dnia dzisiejszego.
To są kwiaty w takim wazonie
tak,
szerokim.
Znaczy dziadek jakoś to palcem malował, pamiętam, bez pędzla i wydawało mi się, że to nie jest doskonałe. To jest chyba dziadka obraz, to jest Borsenius, to też chyba dziadek malował. To jest zdjęcie dziadka i mojej babki gdzieś z czasów studiów.
A jest coś takiego, jak pan patrzy na te obrazy, co pan, nie wiem, szczególnie lubił w twórczości dziadka? Jest coś takiego?
Nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Dziadek był portrecistą. Później no, życie go zmusiło do tego, żeby zająć się twórczością religijną, bo za komuny nie za bardzo mógł tutaj egzystować, czy nie chciał współpracować z komunistami, więc pracował po kościołach. No i taka sztuka jakoś mnie nigdy nie pociągała i dlatego mam trochę więcej sentymentu do pani Borsenius, bo ona naprawdę była jego chyba najlepszą uczennicą i zresztą została potem znaną duńską malarką.
W roku 1937 Szczeblewski zorganizował w Gdyni jubileuszową wystawę prac uczniów szkoły plastycznej. W tym samym roku zaprojektował dekoracje w sali Rady Miejskiej Zarządu Miejskiego Miasta Pucka, na którą składało się 10 obrazów we wnękach ścian ukazujących mitologię prasłowiańską i region kaszubski. Zajęcie Gdyni przez hitlerowców przerwało działalność szkoły Szczeblewskiego. Nie pozostało to bez wpływu na dzieje rodziny malarza, mówi Elżbieta Grot z Muzeum Stutthof.
Rodzina profesora Wacława Szczeblewskiego i jego żony Marii z domu Rapoldi wspierała byłą Polonię Gdańską, czyli te rodziny polskie, które należały do mniejszości w Wolnym Mieście Gdańsku. I to wsparcie miało taki charakter, że zamieszkali w Sopocie przy ulicy obecnej Kościuszki pod numerem 6, przyczyniając się w ten sposób jak gdyby do zwiększania liczby Polaków zamieszkałych na tym terytorium, choć mieli przecież swój własny piękny dom na ulicy Pomorskiej w Gdyni. Także trzeba docenić ten nurt ich działalności patriotycznej, ogromnej patriotycznej wspierania tej mniejszości polskiej. I w ramach tego działania ich syn, Bernard Szczeblewski, zaczął uczęszczać do Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej imienia Marszałka Piłsudskiego. Tam oczywiście też wstąpił w szeregi harcerstwa. Trafił do najlepszej szkoły bastionu polskości w Gdańsku. I można powiedzieć, że te wszystkie pierwiastki życia duchowego, patriotycznego, harcerskiego tak przeniknęły w jego życie i tak można powiedzieć, że on później wzorował się na tych ideach wyniesionych z tej szkoły. Początek wojny był tragiczny dla Polaków zamieszkałych na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, bowiem od 1 września zaczęły się aresztowania, wyrzucania z mieszkań. I też wojna dotknęła Szczeblewskich. Właśnie mieszkanie na Kościuszki 6 w Sopocie zostało zapieczętowane. Rodzina już nie miała do niego dostępu. Musieli je opuścić. Niemcy wykrali z tego mieszkania około 80 pięknych obrazów profesora Wacława Szczeblewskiego. Jego żona musiała jak gdyby na chwilę zdecydować się na rozłąkę, a ta rozłąka trwała całą wojnę aż do końca. Znalazła schronienie u swoich bliskich i przyjaciół w Grudziądzu i tam przebywała do końca. Profesor wrócił, Wacław Szczeblewski, do Gdyni, do swojego domu, tak, przy Pomorskiej, gdzie działała Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych. Wiemy, że do Gdyni Niemcy wkroczyli 14 września 1939 roku i w dniu tym profesor został ostrzeżony przez oficera niemieckiego, nieznanego mu, że ma po prostu się ukryć, bo czyha na niego wielkie niebezpieczeństwo. Dzisiaj wiemy, że przecież aresztowano nauczycieli gdyńskich, tak? On był jeszcze dyrektorem, mało tego, kultywował kulturę polską, słowiańską, kaszubską, przecież należał do młodokaszubów, więc na pewno znalazł się by na liście do rozstrzelania w Piaśnicy. I proszę sobie wyobrazić, on ukrywał się na poddaszu swojego domu, z tego domu nie wychodził. W ten sposób przetrwał ten okres masowych aresztowań mężczyzn. Przypomnę tylko, że akcja aresztowań trwała od 14 do 30 września 1939 roku, kiedy Niemcy zatrzymali aż 20 tysięcy mężczyzn i to w wieku od 14 lat do 70. Większość oczywiście stanowili mężczyźni w grupie wieku poborowego. Ci ludzie podlegali sprawdzeniu, czy nie figurują w specjalnych księgach poszukiwawczych, czy na proskrypcyjnych listach policyjnych. Tych zatrzymywano, jednak kierowano do Piaśnicy i do Szczuthofu.
Dzięki temu ostrzeżeniu profesor uniknął aresztowania, ponieważ pochodził z Pomorza, nie podlegał wysiedleniu, a w okupowanej Gdyni musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie.
Udało mu się znaleźć zatrudnienie u biskupa pomocniczego Marii Splety, biskupa Knopa. Knop zajmował się w czasie okupacji konserwacją kościołów, odnawianiem obrazów malarskich. I idealnie do tego zajęcia nadawał się profesor Wacław Szczeblewski i jak gdyby znalazł, możemy powiedzieć, parasol ochronny w tych działaniach. I zajmował się odnawianiem kościołów tutaj na Pomorzu, głównie Wejherowo, Kaszuby, tak w dużym skrócie powiem. Sytuacja jednak była taka, że w Gdyni w czasie okupacji zaczęły działać różne struktury niepodległościowe, między innymi Szare Szeregi ZWZ Armii Krajowej i w mieszkaniu tam na poddaszu też dochodziło do spotkań członków tej organizacji, a poza tym jego najmłodszy syn, ten, który uczył się w Gimnazjum Polskim w Gdańsku, wstąpił do tych struktur.
Bernard Szczeblewski, syn Wacława, działał wówczas pod kierunkiem znanego nauczyciela harcmistrza Lucjana Cylkowskiego, którego gestapo namierzyło dwukrotnie. Za drugim razem wtrącono go do obozu w Szczuthofie. Naturalnym był fakt, że gestapowcy poszukiwali jego współpracowników. Namierzyli więc Bernarda Szczeblewskiego, aresztowali go w październiku roku 1944, trafił do Szczuthofu. Udało mu się przetrwać obóz. Miał szczęście, bo dotrwał do czasu ewakuacji. Został przeniesiony do podobozu w Kokoszkach i stamtąd na początku lutego został ewakuowany z innymi więźniami w kierunku Lęborka. Podczas postoju w Luzinie udało mu się uciec i przedrzeć przez lasy kaszubskie, które doskonale znał.
Ojciec też po aresztowaniu, jeszcze wspomnę, swojego syna po prostu musiał opuścić to poddasze swojego domu i ukrywał się w okolicach Goręczyna u swoich znajomych. Tam też wykonywał właśnie w czasie ukrywania się polichromię w kościele w Goręczynie. To, co się zachowało do dnia dzisiejszego. I właśnie Bernard po tej ucieczce w Luzinie przedostał się przez Kaszuby do Goręczyna, bo podejrzewał, że tam właśnie ojciec u znajomych będzie się ukrywał i obydwoje dotrwali do wejścia żołnierzy Armii Czerwonej. Potem mogli po zajęciu tego terenu przedostać się do Gdyni, do własnego domu właśnie na Pomorskiej 18.
Wysłuchali Państwo audycji Pomorzanie Polskiej Niepodległości. Dziś mówiliśmy o Wacławie Szczeblewskim, malarzu i pedagogu. Stefan Kotyk, realizator, i Magda Świerczyńska, dolot. Do usłyszenia.
Pomorzanie Polskiej Niepodległości.